W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Moim Państwa gościem w pierwszej części naszego programu są Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom w ten zimowy poranek.
I Dariusz Legutowski, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
Cieszę się, że się słyszymy. I już zacznijmy od razu od rozmowy na tematy, które w ostatnim tygodniu politycznie absorbowały opinię publiczną, także w Zielonej Górze. A jednym z nich był temat przeniesienia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk w Zielonej Górze z Zielonej Góry właśnie do Sulechowa. Takie pismo z propozycją uchwały w tej sprawie otrzymały związki zawodowe działające w tej placówce, a wszystko miałoby się dziać z dniem 31 sierpnia 2020 roku, czyli od września ta szkoła miałaby funkcjonować już w innej lokalizacji. Potrzeba uzasadniona w tej uchwale tego przeniesienia, potrzebą argumentowane jest to zapewnienia poprawy warunków pracy i kształcenia młodzieży. CKZiU między innymi nie posiada sali gimnastycznej, jaką można zapewnić po przeniesieniu do Sulechowa. Przeniesienie siedziby szkoły do Sulechowa zapewni również możliwość stałej współpracy z Sulechowskim Szpitalem i placówkami opieki zdrowotnej na terenie miasta. Krótkie uzasadnienie, ale uchwała stała się faktem. Pytanie, czy stanie na sejmiku, to już sprawa inna, ale w tej sprawie już podniósł się protest związków zawodowych. Swoje negatywne zdanie na temat przeniesienia wyrażają także uczniowie, absolwenci, z którymi ja przynajmniej miałem kontakt, ale także dyrektor samej placówki. No i pytanie, jak do tego podchodzi pani Bożena Ronowicz, która także w tej placówce wykłada.
Jeszcze raz dziękuję za możliwość zabrania głosu w tej sprawie. Muszę powiedzieć, że pomysł absurdalny, w ogóle z księżyca wzięty, i motywowanie w tym projekcie uchwały intencyjnej, bo to jest na razie projekt uchwały intencyjnej, poprawą warunków kształcenia przez doposażenie niejako medyka w salę gimnastyczną w Sulechowie jest po prostu hipokryzją i ironią z całej ponad 60-letniej tradycji kształcenia kadr medycznych i paramedycznych w tej szkole.
Ja tylko przerwę na chwilę, bo nie powiedziałem, że uchwała jest z sejmiku województwa lubuskiego, ponieważ organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski województwa lubuskiego i taką uchwałę przygotował właśnie Urząd Marszałkowski.
Tak, został ten projekt uchwały już zaakceptowany przez zarząd województwa i dany do opiniowania związkom zawodowym funkcjonującym w placówce oświatowej. No, szkoła jakoś przez tyle lat organ prowadzący nie interesował się poprawą warunków kształcenia przez zbudowanie chociażby ze środków unijnych na posesji szkoły sali gimnastycznej. Natomiast nie jest to jednoznaczny warunek kształcenia zawodowego. Szkoła ma przede wszystkim kształcić zawodowo, a nie pod względem, bym powiedziała, osiągnięć gimnastycznych z zakresu wychowania fizycznego. I te zadania w zakresie kształcenia zawodowego wypełniane są wzorowo. Szkoła ma najlepsze wyniki z egzaminów zawodowych w okręgu tu poznańskim. Przypomnę, że w ubiegłym roku na 140 uczniów zdających w sesji letniej egzamin zawodowy tylko jedna osoba nie zdała. To stanowi 0,7% uczniów, którzy nie otrzymali dyplomu zawodowego. Ja już pomijam tutaj fakt, że przeniesienie de facto wiąże się z likwidacją szkoły, bo raz, że nie będą dojeżdżali do Sulechowa uczniowie poprzez Zieloną Górę, a również tracimy, w tej chwili już brakuje nauczycieli, ale tracimy również nauczycieli, którzy nie zdecydują się na zmianę miejsca pracy. Specjalistów wysokiej klasy w dziedzinach poszczególnych medycznych. Szkoła w tej chwili zatrudnia około 80 nauczycieli, z tym, że jest to przeliczone na około 50 etatów, ponieważ część nauczycieli jest specjalistów pozyskiwanych z różnych placówek służby zdrowia na terenie Zielonej Góry i oni są zatrudnieni na część etatów w zależności, tak jak młodzież idzie na zajęcia praktyczne do tych placówek.
Pani Bożeno, wchodzimy w takie dość mocno już szczegółowe sprawy, a ja chciałem jeszcze zapytać, to może przejdźmy na chwilę do pana Legutowskiego. Dariusz Legutowski jako radny miasta Zielona Góra, jak ocenia pomysł przenosin i powody przenosin, bo to na to wskazuje na przykład dyrektor tej szkoły, to na przykład duże koszty takich przenosin tam do przeniesienia są, sale laboratoryjne, dużo spraw związanych ze sprzętem, który był wyposażony, cała szkoła wskazuje, że ta szkoła jest przystosowana. Miejsce, które przenosi, miałaby być przeniesiona szkoła, jest nieprzystosowane w tym momencie do przyjęcia i wykładowców, i uczniów. I finalnie także bardzo dużo osób, które pracują w szkole, są mieszkają także w Zielonej Górze i dojazdy do Sulechowa spowodowałyby, że oni by przestali w tej szkole pracować. Czy nie za dużo tych kosztów przeniesienia i czy nie jest to też politycznie, bo bardzo wiele środowisk się uruchomiło, protestując przeciwko przeniesieniu szkoły, nawet taka petycja powstała w internecie. Czy nie za duże koszty tych przenosin? No i czy dla Zielona Góra nie straciłaby bardzo ważnego także ośrodka nauczania osób związanych z medycznymi czy około medycznymi zawodami? Dariusz Legutowski.
Tak, to bardzo świeża sprawa. W tygodniu, właśnie pod koniec tygodnia dostałem informację od jednego ze znajomych, że jest taki protest, akcja w sprawie zablokowania likwidacji medyka. No, faktycznie jest to taka dosyć dziwna sprawa, ponieważ ta szkoła była bardzo wiele lat, zresztą też pamiętam, bo poniżej jest elektronik, który kończyłem. Także też bardzo często tam przechodziliśmy i no, przywiązaliśmy się do tego miejsca i do tej szkoły. Jednak to tak do końca nie wiemy, co było powodem takiej decyzji, wstępnej decyzji przygotowanej tutaj do przeniesienia tej szkoły. Myślę, że warto by było zapytać u źródła. Jestem ciekawy, czy ktoś może z państwa redaktorów już dowiadywał
się. No ja już dopytywałem, ale nieoficjalne to są wszystko informacje, że szpital chciałby ten budynek przejąć na różnego typu swoje potrzeby, jak potrzeby administracyjne, czy nawet call center miałby być tam uruchomiony dla szpitala. No tylko pytają ci, którzy słyszą takie argumenty związane ze szkołą. No przecież sporo jest także budynków związanych z uniwersytetem, których także poprzez zmniejszenie liczby studentów stoją puste i można by było je wykorzystać. Stąd takie argumenty. Może pan, ja pytam także o źródła, bo to pana koledzy z Platformy Obywatelskiej ten pomysł przenosin wymyślili. To może pan wie więcej niż my.
Powiem tak, jeśli chodzi o zarząd województwa lubuskiego, to nie za bardzo mam jakikolwiek wpływ na ani też zbyt rozległe kontakty, ponieważ to jest jakby oddzielna jednostka samorządowa. My jako radni Rady Miasta Zielona Góra tylko możemy, prawdę mówiąc, swoją opinię prywatną wyrazić. I jeśli obserwuję na przestrzeni lat ostatnich właśnie, szczególnie w COVID-zie, to żadne decyzje pani marszałek nie wpływały źle na służbę zdrowia. Widzimy, jak się rozwinęło tutaj ten szpital nasz w Zielonej Górze. Był bardzo dobrze przygotowany do COVID-u, do tej sytuacji COVID-owej. Porozumienie z wojewodą zaprocentowało tym, że można by chyba powiedzieć, że to jest jeden z najlepiej przygotowanych na samym początku pandemii szpitali w Polsce. Pani marszałek w sprawie Medcolu już też się wycofała raz, ponieważ był protest mieszkańców protest pracowników i związków zawodowych. Jak się rozmawia, to dochodzi się do jakiegoś porozumienia. Myślę, że w tej sytuacji również jak najbardziej, jeżeli decyzje są nie takie, niekoniecznie poprawne czy właściwe dla uczniów czy nauczycieli, to myślę, że to nie jest ostateczna decyzja i
To zapytam należy... pana wprost, czy pan jest za, czy przeciw przenosinom i czy w związku z tym, o tym, co pan mówi, krytykuje pan tą decyzję, gdyby ona zapadła, o przenosinach?
Ja uważam, że potrzebujemy jak najwięcej takich szkół, że ta szkoła jest nam potrzebna, ponieważ tu jest faktycznie dosyć duże zaplecze. Ostatnio, no akurat się tak przytrafiło, że odsłuchałem audycji w Radiu Zachód z wczoraj, gdzie wszystkie strony zainteresowane i między innymi pani radna też się wypowiadała. Faktycznie są argumenty za tym, żeby to pozostawić w Zielonej Górze. Wszelkiego rodzaju poniesione nakłady, 60 lat ta szkoła jest u nas w naszym mieście, plus ostatnie dotacje też z Unii Europejskiej na bodajże około 3 milionów złotych. To też przemawia za tym, żeby się zastanowić nad tym, żeby ta szkoła pozostała w Zielonej Górze.
Zostawiamy kropkę, chyba że ostatnie zdanie jeszcze pani Ronowicz.
Tak? Dodam. Panie redaktorze, dodał, bo tutaj padła propozycja, aby uniwersytet udostępniał dla szpitala uniwersyteckiego, jakby nie było dla cele administracyjne pomieszczenia. Cały czas na Ogrodowej stoi pustostan. Po akademiku, byłym akademiku uczelni, absolutnie te małe pokoje mieszkalne nadają się na przebudowę i zrobienie tam pomieszczeń administracyjnych czy jakiegoś call center, którego potrzebuje szpital. Nie mówiąc o tym, że jeżeli są pomieszczenia, to również pomieszczenia są przecież w Sulechowie. Księgowość, administracja szpitala może zdalnie pracować. W tej chwili obsługiwane są różne firmy, na przykład nasze nawet zielonogórskie tutaj z Krakowa pod względem kadrowym, czy pod względem księgowości. Także to zburzenie instytucji dobrze funkcjonującej, kolejne próby zburzenia instytucji dobrze funkcjonującej, no są zupełnie nie na miejscu i diabelskim pomysłem, aby tylko ktoś miał jakąś okazałą siedzibę.
Musimy postawić kropkę w tej sprawie. Będziemy państwa także pytać.
Pani radna. Koszty ekonomiczne są liczone między 6,5 a 7,5 miliona złotych do przeniesienia do Sulechowa. A de facto nawet po przeniesieniu będzie się to wiązało po prostu z likwidacją największe placówki tego typu.
Stawiamy kropkę. Ja państwa zapraszam na poniedziałkowy program Miejski Punkt Widzenia o 12.30. Tam ten temat będziemy szerzej rozwijać. A jeszcze państwa, i proszę o krótkie odpowiedzi. Chciałem zapytać o sprawę piątej fali pandemii, która stała się faktem. To słowa premiera Mateusza Morawieckiego. Nowe informacje dotyczące tego, że jakie działania będą podjęte, między innymi zwiększanie łóżek covidowych czy zespołów ratownictwa medycznego, ale także testowanie w aptekach. Wiele działań rząd podejmuje w związku z tym, ale mieliśmy ostatnio także, i tu nawiążę do informacji pana Legutowskiego, do wypowiedzi pana Legutowskiego, który mówił, jak to świetnie szpital tymczasowy był przekształcony na szpital covidowy. Pani marszałek województwa chce chyba rezygnować z tego pomysłu, bo ostatnio na konferencji prasowej stwierdziła, że trzeba wrócić do normalnej pracy szpitala w Zielonej Górze, a szpital covidowy powinien powstać w Torzymiu, co się spotkało ze zdecydowaną reakcją wojewody lubuskiego, który z jednej strony stwierdził, że takie wypowiedzi są robione bez konsultacji, a z drugiej strony ten szpital w Torzymiu nie jest w ogóle przygotowany, żeby tam szpital covidowy powstał. Jak pan ocenia też taki pomysł znów przeniesienia, bo to przeniesienie dzisiaj chyba jest takim tematem wiodącym naszej audycji, szpitala covidowego do Torzymia?
Jeśli chodzi o początek pandemii, to byliśmy bardzo dobrze przygotowani. Widać, że tutaj pani marszałek miała wyczucie i to wszystko dobrze przygotowała. Natomiast są też inne choroby i trzeba też leczyć ludzi w szpitalu w normalnych warunkach i ta pandemia strasznie nam przydusiła służbę zdrowia, gdzie nie mamy możliwości leczenia, także to jest
W obliczu piątej fali pandemii, kiedy mamy wzrost zachorowań, takie pomysły to jest dobry sposób na walkę z pandemią, czy niedobry?
Taki pomysł nie jest do wykonania natychmiast, tylko jak już to za kilka miesięcy, a prawdopodobnie spodziewamy się, że po tej fali pandemii, tej piątej, prawdopodobnie będzie chwila odpoczynku i być może ta pandemia przerodzi się w coś takiego na wzór grypy, przynajmniej takie są opinie wirusologów, zobaczymy. Natomiast ja osobiście, jeżeli jeszcze można chwilę, to w związku z tymi wczorajszymi wypowiedziami pana premiera odnośnie nowych obostrzeń COVID-19, to wszystko jest trochę za późno, bo już mamy faktycznie tą falę pandemii. Dziś możemy się spodziewać kolejnych rekordowych zakażeń, ale lepiej późno niż wcale. Te wszystkie dodatkowe nakłady, czyli szczepienie w aptekach, jak najbardziej szczepienie i testowanie, badanie, testowanie też jak najbardziej są wskazane. Ja jestem osobiście za tym, żeby jak najszybciej wprowadzono powszechną kontrolę certyfikatów, bo tego nam brakuje też i przedsiębiorcom, którzy chcieliby to mieć, chociażby hotelarze czy restauratorzy, ale też inni, żeby móc sprawdzać te certyfikaty. Oraz wczoraj też była mowa o tym, że wystosowała apel Rada Dialogu Społecznego w sprawie obowiązkowego szczepienia na COVID-19. I uważam, że to też jest dobry kierunek, że powinniśmy to przemyśleć, bo będzie nam ciężko walczyć jako kraj. Jesteśmy w dosyć małej ilości, zaledwie 54% zaszczepieni, gdzie średnia Unii Europejskiej to jest 77%. Czyli mamy jeszcze dużo do zrobienia. Musimy mówić o tym, promować szczepienia. Ja jestem osobiście z tego zadowolony, że mogłem przyjąć trzecią dawkę szczepionki i polecam wszystkim, jeżeli mają tylko możliwość i okazję, żeby jeszcze próbowali, bo zawsze warto, nic się nie dzieje i zachęcam do szczepień.
Bożena Aronowicz, bardzo proszę o krótką wypowiedź. Piąta fala pandemii już staje się faktem. Jakie scenariusze przed nami według pani?
Tak, ja też chcę powiedzieć, że dotknęła mnie ta piąta fala, mimo że jestem zaszczepiona trzykrotnie, zaszczepiona przeciwko grypie, zaszczepiona przeciwko pneumokokom. No niestety przez indolencję takich ludzi, którzy nie chcą się zaszczepić, a mam obniżoną odporność, mam inne choroby autoimmunologiczne, złapałam koronawirusa.
To pokazuje też, że musimy się chronić cały czas, stosować tę zasadę dezynfekcji maseczek, dystansu.
Tak, maseczka i oczywiście szczepienia, aby zmniejszyć w populacji ilość wirusa i żeby nie móc się zakażać. Potwierdzam to, co tutaj mówił pan radny Dariusz Legutowski, że przede wszystkim powinniśmy mieć samodyscyplinę jako społeczeństwo, nie patrzeć tylko na rząd. Rząd określa pewne kierunki, natomiast musi być dyscyplina w społeczeństwie i jeżeli jest dostępna darmowa szczepionka, bez dyskusji, wszystkie osoby, które mogą się zaszczepić, powinny być zaszczepione.
O co apelowała radna Bożena Aronowicz? Musimy stawiać kropkę.
Panie redaktorze, chcę powiedzieć, że nie ma tutaj dyskusji. Tak jak niektórzy rodzice podają dyrektorów do prokuratury, że zachęcają do szczepień, czy młodzież pełnoletnia kieruje na nauczycieli, na lekarzy, to te osoby powinny być izolowane ze społeczeństwa. I przeciwko tym osobom powinny być skierowane akty oskarżenia, że naruszają bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich.
Stawiamy kropkę, musimy kończyć,
Mówię to pod tym kątem, ponieważ podejrzewam, że zakaziłam się w czasie koncertu Filharmonii, gdzie był nakaz noszenia maseczek. Podpisywaliśmy oświadczenia, a jednak na samym przedstawieniu były osoby bez maseczek i mimo prowadzącego koncert uwagi, że powinny być założone maseczki, te maseczki nie były w dalszym ciągu zakładane.
Stawiamy kropkę, apelujemy o zasadę 3D. Pani radna, musimy
apelujemy
kończyć.
Apelujemy o bezwzględne stosowanie restrykcji, które zaleca rząd.
Bożena Ronowicz apeluje o to do państwa, radna Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę. I Dariusz Legutowski, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dziękuję panu również za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Do widzenia, do usłyszenia.
Do widzenia.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.
A w drugiej części naszego programu naszymi gośćmi są Marcin Mindler z Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
I Radosław Korach, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jesteśmy, może kontynuujmy temat dotyczący piątej fali pandemii, działań rządu w tym temacie. Z jednej strony proszę panów o ocenę działań rządzących, a z drugiej strony także o te wypowiedzi lokalnych polityków. Wspomniałem o pani marszałek. To może za chwilę o tej sprawie szpitala tymczasowego w Zielonej Górze. Radosław Korach, Polskie Stronnictwo Ludowe. Zapowiedziane przez rząd zmiany w podejściu do pandemii. One nie są może radykalne, no ale spodziewamy się dużej ilości zakażeń, o czym mówił premier na konferencji. We Francji to jest kilkaset tysięcy zachorowań dziennie. Premier mówi, nie chce spekulować, czy u nas będzie to 50 czy 100 tysięcy, ale i takie analizy, nawet sięgające 140 tysięcy dziennych zakażeń, są na stole, na biurku premiera. To będzie bardzo dużo. Musimy się przygotować najlepiej, jak potrafimy. Czy także społeczeństwo, czy także my jesteśmy przygotowani na tą falę? Tutaj krytykowała także postawę pana poprzedniczka, radna Bożena Ronowicz, części społeczeństwa w tej sprawie dystansu, maseczek, no ale i szczepień.
Panie redaktorze, szanowni państwo. Obecna dramatyczna sytuacja w Polsce wynika niestety z błędów polskiego rządu. Obecne decyzje są spóźnione. Od wielu miesięcy rządzący zajęci są sobą, nieludzkim życiem. Epidemia zabrała ponad 1000 ofiar naszych rodaków, którzy przegrali walkę z tą chorobą. Akcja szczepień, panie redaktorze, na początku, o czym pan wspomniał, funkcjonowała w Polsce bardzo dobrze. Byliśmy praktycznie liderem w Europie. Natomiast po aferze mailowej ministra Dworczyka, który był twarzą tej kampanii, nagle ta akcja się zatrzymała.
Sądzi pan, że pan Dworczyk ma taką władzę nad polskim społeczeństwem?
No, panie redaktorze, jego maile powodują i twarz, jeżeli ktoś jest twarzą kampanii, jeżeli zachęca Polaków do szczepień, nagle się wokół niego dziwne sytuacje pojawiają, no to
a może po prostu ci, co chcieli, to się zaszczepili, ci, co nie, to nie. Tak? Może to tutaj nastąpiło wyczerpanie potencjału.
Chcę panu tutaj powiedzieć, że te błędy ostatnio pokazała właśnie Rada Medyczna, która opuściła polski rząd. Specjaliści nie chcą być kojarzeni z tragedią ludzi. Interes polityczny naszego rządu jest na pierwszym miejscu niż życie Polaków. I to jest, proszę pana, przykre, proszę państwa. Rząd się pogubił, co pokazują słowa wicemarszałka z PiS-u Ryszarda Terleckiego, który ostatnio udzielił wywiadu i powiedział, że każda śmierć jest oczywiście nieszczęściem, mamy tego świadomość, no ale z drugiej strony trzeba zrozumieć jakby opinię obywateli, że powątpiewują w skuteczność szczepionek, skoro po tych szczepionkach również się choruje. To pokazuje, że z jednej strony rząd mówi szczepmy się, a z drugiej strony no tutaj trzeba jednak wspierać po cichu ruch antyszczepionkowy. Ja panu powiem, że ja jestem zaszczepiony 3 dawkami, uważam, że szczepienie, dystans jakby nasza odpowiedzialność wszystkich, w szczególności w autobusach, w szczególności w marketach, w sklepach, jest bardzo ważna, bo dojdzie do tragedii. Ci, którzy nami dzisiaj rządzą, nie są w stanie zagwarantować nam bezpieczeństwa, co potwierdził w wywiadzie dla Wirtualnej Polski doktor Jacek Krajewski, szef porozumienia Zielonogórskiego.
Ale pan, to zapytam pana jeszcze tak króciutko. Pan jest, rozumiem, zwolennikiem takiego ostrego kursu, bo rząd też jest pod takim ostrzałem ze strony takich osób jak pan, którzy mówią na przykład, no i pytanie do pana, czy pan jest za takim ostrym kursem, paszporty covidowe, nie wiem, lockdowny, obostrzenia maksymalne. Z drugiej strony Polacy chcą także normalnego życia, wolności. No i tutaj rząd musi rozważać dwie strony także medalu. Myślę, że pan Marcin Miller zaraz skomentuje także pana słowa.
Ja panu coś powiem. Wie pan co, jeżeli ktoś by pół roku temu się szybciej wziął za te sprawy, to dzisiaj byśmy byli w innej sytuacji. My wszystko robimy, jak mamy już w Polsce pożar. I tutaj epidemia u nas jest w ten sposób traktowana, że mamy pożar, no to już go gasimy. My nie przygotowywaliśmy się do tego wcześniej, po prostu te wszystkie środki, które rząd robi, są spóźnione. To potwierdzają lekarze. I ja chcę panu tu zacytować doktora Krajewskiego z Porozumienia Zielonogórskiego, który powiedział, że winę za to, że pandemia się tak rozhulała, to jest jednoznaczne, ponosi rząd i nikt więcej. No nikt więcej, no bo to rząd kieruje polityką zdrowotną w tym kraju, a nie, nie wiem, marszałek czy starosta.
No kłopot z tą tezą jest też taki, ale to już przejdę do następnego naszego gościa. Kłopot z taką tezą jest taki, że kraje o podobnej liczebności notują większe zachorowania, mimo na przykład większych lockdownów. Tutaj mamy różne czynniki. Myślę, że rząd nie jest jedynym czynnikiem, który sprawia wzrost czy zmiany pandemiczne. Marcin Mindler, czy się ze mną zgodzi?
Cóż, panie redaktorze, na wstępie może podzielę się taką krótką refleksją na temat samej piątej fali. Tak z ciekawości wczoraj przejrzałem sobie nagłówki prasowe z ostatnich kilku dni i wydaje mi się, że mogło to i panu naszym, być może też słuchaczom, umknąć. Dość płynnie przeszliśmy z czwartej fali w piątą falę. Naprawdę kilka dni temu można było jeszcze przeczytać o tym, że jesteśmy w tej czwartej fali. Skąd taka zmiana nazewnictwa? No na to patrzę troszkę inaczej. Wydaje mi się, że rząd, przywołując znowu temat koronawirusa, stara się przykryć niejako problem wysokiej inflacji i bardzo nieudanej reformy podatkowej, tak zwanego Polskiego Ładu, który jest szeroko krytykowany.
Czy ona będzie nieudana, to jeszcze zobaczymy, bo jeszcze część z nas pensji
widać,
nie dostała. Jeszcze część
z
nas pensji na przykład nie dostała.
Opinie są bardzo, bardzo złe i pierwsze reakcje społeczeństwa. Ale odchodząc z tej dygresji, odpowiadając na pana pytanie. Generalnie rzecz ujmując, czy działania rządu przyniosą jakiekolwiek rezultaty? I czy jest to słuszny kierunek? Nie przyniosą i efekt będzie marginalny. Myślę, że te dwa lata już prawie walki z pandemią doskonale pokazały, że lockdowny, różnego rodzaju obostrzenia są mało skuteczną formą walki z pandemią. Coraz więcej krajów decyduje się na to, aby odcovidowywać powoli tą służbę zdrowia i przechodzić na funkcjonowanie na normalnych torach.
Pana poprzednik uważa, że w rozmowie uważa, że to są za słabe działania albo za późne działania.
No dobrze, ale mieliśmy też ostrzejsze przecież działania, chociażby rok temu mieliśmy zamykanie cmentarzy, zamykanie lasów. Czy to uwolniło nas od koronawirusa? Ja też bym sobie życzył, żeby COVID odszedł, żeby szczepienia załatwiły sprawę, no ale wiele wskazuje na to i to widzimy też po przykładach krajów, gdzie poziom wyszczepienia jest na naprawdę wysokim poziomie, że nie jesteśmy w stanie zwalczyć tej choroby i musimy powoli nauczyć się z nią żyć. I to jest właściwy kierunek. No, możemy w nieskończoność zamrażać gospodarkę, możemy zastraszać obywateli, tutaj też chyba wcześniej padły głosy, aby wręcz kierować akty oskarżenia. No, ale czy to jest kierunek do rozwiązania tego problemu? Zamknąć wszystkich w domach? No nie, to się nie uda po prostu. Musimy przejść na normalny typ funkcjonowania gospodarki, normalny typ funkcjonowania społeczeństwa i dążyć do tego, aby powoli zacząć normalizować tę sytuację. COVID-u już się nie pozbędziemy. Musimy się nauczyć z nim żyć i zacząć kontaktować jak każdą inną chorobę.
Stawiamy kropkę w tym temacie. Zapytam panów o temat kolejny, politykę trochę międzynarodową, ale która dotyka nas, jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio. Mowa oczywiście o Ukrainie i zeszły tydzień to były ciekawe informacje, ale nawet wręcz może powiem ciekawe to jedno, ale zatrważające z drugiej strony, ponieważ Rosja ostrzy sobie zęby, tak kolokwialnie można rzecz ujmując, na Ukrainę. No i prezydent Ukrainy także pojawia się w Polsce, aby rozmawiać. Mieliśmy atak na ukraińskie strony rządowe, mieliśmy wypowiedzi prezydenta Bidena o Ukrainie, mieliśmy także dostarczanie broni na Ukrainę przez Wielką Brytanię, która musiała dłuższą drogą lecieć, gdyż nie uzyskała zgody Niemców na przelot nad ich strefą właśnie powietrzną. W jakim miejscu jesteśmy, Marcin Mindler, i jakie to może mieć skutki także dla naszego kraju?
No, sytuacja jest dość niebezpieczna. Na pewno jako państwo polskie powinniśmy wspierać wszelkiego rodzaju działania deeskalacyjne i nie zagrzewać stron do walki. Sytuacja jest napięta i w naszym interesie jest to, aby nie doszło tam do konfliktu zbrojnego. Niemniej, gdyby doszło do takiego konfliktu, powinniśmy zachowywać daleko idącą neutralność i być bardzo powściągliwym i ostrożnym w różnego rodzaju deklaracjach pomocy. Tutaj nie ukrywam, bardzo krytycznie oceniam chociażby słowa ministra Rała, który obiecywał Ukrainie taką pomoc, o jaką tylko poprosi. W naszym interesie jest zachowanie neutralności w tym konflikcie. Druga też ważna myśl, rzecz, która niesłychanie mnie osobiście też drażni. Powinniśmy skończyć z bezwarunkowym wspieraniem państwa ukraińskiego. Proszę zauważyć, że po tej wizycie prezydent Ukrainy otrzymał po raz kolejny bardzo ważne polityczne wsparcie od Polski. Wielokrotnie udzielaliśmy Ukrainie czy to wsparcia politycznego, czy też nawet materialnego. Równolegle zaledwie kilka dni temu Ukraina wstrzymała tranzyt z Azji do Polski. Czy tak się zachowuje sojusznik? Działania państwa ukraińskiego są wrogie wobec nas. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. Nie możemy bezwarunkowo wspierać Ukrainy i musimy stawiać jakieś warunki minimum.
Tylko, że wie pan, ja jeszcze zapytam o taką rzecz, gdy, nie wiem, Rosja zaatakuje czy podbije Ukrainę, choć trudno sobie to wyobrazić, to cała właściwie wschodnia granica Polski, czy większość granicy wschodniej Polski będzie już narażona bezpośrednio na atak rosyjski. Z drugiej strony wojna na Ukrainie to także zalew uchodźców, którzy w tej wojnie będą brali mniej czynny udział, czyli po prostu cywilów, którzy będą uciekać przed działaniami zbrojnymi. Te konsekwencje wojny wpłyną na nas bezpośrednio i my nie możemy chyba tak sobie neutralnie z boku stać, gdy nasz partner, sąsiad graniczący z nami jest w przededniu wojny z dużym agresorem, z dużym państwem rosyjskim.
Absolutnie się z panem nie zgodzę. Zachowanie neutralności jest dla nas kluczowe. Zresztą niespecjalnie rozumiem, co chciałby pan tutaj zaproponować. W razie konfliktu zbrojnego według pana powinniśmy militarnie wesprzeć Ukrainę?
Pytanie, co powinno zrobić NATO i Unia Europejska. To jest nie tylko mówimy o Polsce.
Nie jest ani członkiem NATO, ani Unii Europejskiej. To zaś do samego konfliktu zbrojnego szczerze wątpię, że do niego dojdzie. To jest bardziej taka gra mocarstw. Poniekąd można powiedzieć, że w latach 90. wytworzyły się takie strefy wpływów. Amerykanie starają się przesunąć tę chorągiewkę o jeszcze jeden krok dalej.
Stawiamy
nie
kropkę.
Nie sądzę, że dojdzie do... Jeszcze dwa słowa. Nie sądzę, że dojdzie do pełnowymiarowego konfliktu. Niemniej, tak jak wspomniałem, trzeba być również przygotowany na taką okoliczność i gdyby do niego doszło, absolutnie nie powinniśmy być w niego zaangażowani.
Radosław Korach, Polskie Stronnictwo Ludowe, w tym temacie podziela pan zdanie przedmówcy? Nie powinniśmy nic robić?
Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, jesteśmy sąsiadem Ukrainy, więc my jako sąsiad powinniśmy uczestniczyć w tych wszystkich rozmowach, które są dzisiaj z Amerykanami, z Niemcami, to Rosjanie rozmawiają. Polaków tam nie ma. Obecna sytuacja wymaga od dyplomacji przede wszystkim polskiej zrobienia wszystkiego, by nie doszło do agresji czy też konfliktu zbrojnego. Jak wygląda nasza dyplomacja? No ona praktycznie nie istnieje.
Nie ma tam także Ukrainy, której sprawa bezpośrednio dotyczy, jeszcze no to, tylko przypomnę.
No to dlatego, panie redaktorze, jeżeli my chcemy i martwimy się o swoje bezpieczeństwo i spotyka się prezydent Polski z prezydentem Ukrainy, to powinniśmy być przy tych rozmowach. Nas nie ma. Nasza dyplomacja od wielu lat w ogóle nie funkcjonuje ani w Europie, ani na świecie. I to jest przykre, bo tyle, co zrobili byli prezydenci Polski w sprawie Ukrainy, jak prezydent Kwaśniewski czy prezydent Kaczyński, to te rzeczy zostały zaprzepaszczone przez obecną polską dyplomację i wcześniejszych ministrów spraw zagranicznych. I to jest problem, bo, proszę Państwa, Rosjanie testują cały czas reakcję Zachodu na temat Ukrainy. Wycofanie przez Rosję dyplomacji, ćwiczenia wojskowe na granicy, cyberataki są sprawdzianem jedności Paktu Północnoatlantyckiego. Na granicy Ukrainy z Rosją jest groźna sytuacja i to nie jest żadna zabawa. Putin chce powrotu Imperium Rosyjskiego i chyba wszyscy to widzimy. Rosja wysuwa żądania wyłącznie po to, by spotkać się z odmową i przedstawić swoje uderzenie na Ukrainę jako samoobronę. Dlatego dzisiaj potrzebna jest jedność, potrzebna jest dyplomacja, potrzebne są wszelkie środki i polska strona powinna tutaj odgrywać bardzo ważną rolę, bo agresja na Ukrainę dla nas jako kraju będzie bardzo dużym problemem, panie redaktorze.
Dziękuję panu za te wypowiedzi. Moim państwa gościem w tej części byli Marcin Mindler, Konfederacja. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję panu.
I Radosław Korach, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.
A w trzeciej części naszego programu gośćmi są Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent miasta Zielona Góra. Dzień dobry.
Witam pana, witam wszystkich serdecznie.
I Piotr Tykwiński, Nowa Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie, witam panie prezydencie.
Zapytam od razu, wrócę do pierwszej części naszego programu. Tu rozmawialiśmy o planach Zarządu Województwa Lubuskiego w kwestii przeniesienia szkoły Medyk, popularnie zwanej, chyba wszyscy ją tak kojarzymy, do Sulechowa. Piotr Tykwiński. Dobry pomysł, ważny pomysł. Szpital na tym zyska, miasto na tym zyska, województwo na tym zyska, czy pomysł nietrafiony?
Wydaje mi się, że jesteśmy na bardzo wczesnym etapie. Sprawa ujrzała światło dzienne bardzo, bardzo niedawno. W mojej ocenie wymaga na pewno szerokiej dyskusji i zastanowienia się. Natomiast ważne, żeby o tym porozmawiać w sposób szczery, otwarty, żeby wysłuchać argumentów wszystkich stron. Na razie niestety mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy opinia publiczna mogła w szeroki sposób poznać argumenty przeciwników takiego ruchu i przeciwników takiego przeniesienia, bo przecież w piątkowej pana audycji były zaproszone tylko osoby, które miały praktycznie jedno zdanie i były przeciwne przenoszeniu. Nie było tam nikogo ze strony zarządu województwa czy też radnych tworzących koalicję rządzącą w województwie. Natomiast warto tych głosów wysłuchać. Wydaje mi się, że problem jest bardziej złożony i wielowymiarowy niż to, co do tej pory słyszymy, bo przerzucanie się takimi kwotami dotyczącymi kosztów utrzymania budynku, nie wiem skąd te dane są podawane i na jakiej podstawie, mówienie o tym, że to jest straszny problem.
To ja panu powiem, samo 3,5, sam projekt unijny, ja tylko dopowiem do tego, bo tam padła kwota 6-7 milionów złotych, ja dopowiem, że to dotyczy na przykład projektu unijnego, który jest rozpoczęty w szkole na 3,5 miliona złotych. Szkoła twierdzi, że przenosiny spowodują potrzebę zwrotu tych środków. Kwota utrzymania budynku, tutaj 400 tysięcy w Sulechowie, 1,5 miliona, to znów koszty dla województwa.
Skąd to wiadomo, panie redaktorze? Skąd to wiadomo? To są... Skąd te cyfry, że tam 1,5 miliona koszty utrzymania będą? No nie wiemy tego. Tu nie mówi się, co wchodzi w te koszty utrzymania i dlaczego koszty utrzymania tamtego budynku mają być wielokrotnie większe.
Ale to proszę, informacja mi dyrektora przytoczyć... CKZ-u. Ale tak.
Proszę mi przytoczyć jeszcze inne argumenty, pozwolić, tak? Wydaje mi się, że trzeba na to spojrzeć w ten sposób. Sulechów jest bardzo bliskim miastem Zielonej Góry. Tam jest filia uniwersytetu. Proszę zwrócić uwagę, że przecież program miasta Zielonej Góry i założenie, i powołanie Lubuskiego Trójmiasta, które się rozwija, a gdzieś na horyzoncie połączenie tych trzech organizmów miejskich, czyli Zielonej Góry, Sulechowa i Nowej Soli w jedno duże miasto, jakby będzie stanowiło naturalnie sytuację taką, że w Nowej Soli jako część Zielonej Góry, w Sulechowie jako część Zielonej Góry ludzie będą mieszkać w różnych miastach, dojeżdżać i pracować. W związku z tym mówienie o tym, że no i to taki wielki problem dostać się do Sulechowa, mamy dobre połączenie drogowe, za chwilę skończy się drugi remont mostu, więc remont drugiego mostu, przepraszam, który nieco się przeciąga, więc to połączenie będzie również możliwe alternatywnie. Mamy połączenie kolejowe, to jest kwestia dobrego zorganizowania, aczkolwiek z całą pewnością konieczna jest rozmowa, dyskusja. Dobrze, że ona się rozpoczęła. Mam nadzieję, że wszystkie strony będą mogły przedstawić swoje argumenty. Jestem przekonany, że również na sejmiku w lutym będzie dyskusja na ten temat i będzie wszystko przedstawione w sposób transparentny, czyli i te potrzeby, i ten zamysł, no bo wydaje się zupełnie chybione oskarżanie kogokolwiek z zarządu województwa o złą wolę. Z całą pewnością są tutaj ważkie argumenty, które spowodowały, że taki pomysł powstał. Zresztą z tego, co mi wiadomo, to nie jest pomysł nowy, który urodził się tak ad hoc. On od dłuższego czasu był już rozpatrywany. I na pewno trzeba się nad tym zastanowić, jak wykorzystać również ten potencjał, który jest w Sulechowie. I również jak nie zaprzepaścić tego miejsca i tej historii, która jest w Zielonej Górze. Ja tylko chcę przypomnieć, że to nie jest tak, że ta szkoła była tam od zawsze w jednym miejscu. To jest szkoła, która wywodzi się z lat 50. z Żar. To jest szkoła, która najpierw w Zielonej Górze była na wzgórzach piastowskich, po roku została przeniesiona. Także to nie tak, że ta szkoła w tym miejscu powstała i od zawsze tam była, chociaż oczywiście historia jakby ma duże znaczenie i to, że w tych samych murach kształci się ludzi i kadry przez długi czas, bo jakby tutaj pełna zgoda, jeśli chodzi o potrzebę funkcjonowania takiej placówki, o potrzebie kształcenia średniego personelu medycznego i o tym, że taka potrzeba jest. Natomiast każda zmiana, i to zmiana ogromna, bo zmiana ogromna, budzi zawsze kontrowersje, budzi zawsze jakiś niepokój, bo no, wiąże się z być może z dyskomfortem, wiąże się z zamieszaniem i wiąże się z problemem. Ale Krzysztof, naprawdę wysłuchajmy wszystkich.
Krzysztof Kaliszuk, jak na te argumenty odpowie?
Panie redaktorze, wszyscy wiemy, że prawdziwą przyczyną pomysłu przeniesienia medyka do Sulechowa.
No właśnie nie wiemy, panie prezydencie.
Tak, wiemy i to będzie przedstawione też na pewno na sejmiku oficjalnie. Jest pomysł przeniesienia administracji szpitala do tego budynku. Ja pamiętam, kiedy był pomysł przy tworzeniu wydziału lekarskiego, aby właśnie siedziba tego wydziału była w tej szkole, wówczas stwierdzono, że nie jest to możliwe, ponieważ szkoła od zawsze jest tam i pozostanie. Takie było stanowisko władz wojewódzkich. Dzisiaj, ze względu na błędy w zarządzaniu szpitalem, potrzeba taka istnieje. Ale czy ta potrzeba ma spowodować, żeby de facto likwidować medyk? Bo tak jak mówiła to pani radna Ronowicz, ani nauczyciele, ani tak naprawdę uczniowie przyszli nie będą chcieli tak gremialnie korzystać z nowego miejsca. A dlaczego są błędy w zarządzaniu szpitalem? Otóż wiemy dobrze, że przy tego typu powierzchni małej, a pamiętajmy, że województwo zrezygnowało z propozycji tak rządowej, jak i prezydenta, aby znaleźć nowe miejsce na szpital, ale to jest suwerenna decyzja władz wojewódzkich, no trzeba umieć zarządzać tym niewielkim terenem. I przed 2 laty mieliśmy podpisane porozumienie jako prezydent z zarządem województwa i dyrekcją szpitala, że dam miasto wkład własny, przygotuję koncepcję i zostanie wybudowany wielopoziomowy na ponad 200 miejsc parking dla samochodów. została ta umowa z zeszłym roku wypowiedziana i przygotowany został projekt, gdzie te ponad 200 miejsc zostanie wybudowane w systemie naziemnym, a więc stracona zostanie w centrum miasta bezpowrotnie powierzchnia na to, żeby samochody zamiast stać nad sobą były obok siebie. No i dzisiaj brakuje powierzchni administrację. Ja myślę, że jest jeszcze szansa, ponieważ województwo dostało 30 milionów złotych z Polskiego Ładu, tak nielubianego przez tę władzę. 30 milionów złotych na poprawę wewnętrznych dróg na terenie szpitala oraz budowę miejsc parkingowych. Wróćcie do tego pomysłu. My przekazaliśmy dokumentację. Wybudujcie tam wielopoziomowy parking i budujcie miejsce dla administracji w miejsce obecnych starych baraków, a nie wyrzucajcie uczniów i specjalistów z miejsca, które jest najbliżej szpitala klinicznego. No trudno powiedzieć, że uzasadnienie mówiące, że polepszą się warunki, bo będzie sala gimnastyczna. No sala gimnastyczna uczelniana jest kilkaset metrów od. I to dotyczy osób dorosłych, a nie dzieci. Pamiętajmy, nie uczą się dzieci w medyku. Więc trzeba to na pewno jeszcze raz przemyśleć i wrócić do tego, żeby wybudować wielopoziomowy parking. Dokumentacja od prezydenta miasta służy do wykorzystania przez szpital.
A mi przychodzi już bardzo podziękować za te różnorodne głosy państwu. Moim państwa gościem byli w audycji Sobota po dziewiątej Piotr Tykwiński, Nowa Lewica. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu za rozmowę. Szkoda, że tak krótko rozmawia się z prezydentem miasta i z przedstawicielem Lewicy, a prowadzący skraca systematycznie nam możliwość wypowiedzi.
Jak państwo słyszycie, próbuję państwa dyscyplinować za każdym razem i każdą parę. Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent miasta Zielona Góra, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Cześć Piotrze.
Cześć.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.